Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołtakowski.
Komunikacja musi być świadectwem, mówił papież na audiencji dla pracowników watykańskich mediów.
W Brazylii zamordowano polskiego misjonarza.
W Radomiu odbył się pogrzeb ojca Huberta Czumy, kapelana Solidarności.
Witamy Państwa 23 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Przygotowane przemówienie wręczam Wam do osobistej lektury i refleksji, a teraz chciałbym mówić do Was o tym, co noszę w sercu na temat komunikacji. W ten sposób Franciszek rozpoczął audiencję dla Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji. W sali królewskiej Pałacu Apostolskiego zgromadziło się około 400 pracowników watykańskich mediów, których papież indywidualnie pozdrowił po zakończeniu spotkania.
Swe spontaniczne przemówienie papież rozpoczął od wskazania, że komunikacja jest pragnieniem samego Boga, który wchodzi w relacje ze sobą samym w tajemnicy Trójcy Świętej i w relacje z człowiekiem, a więc komunikuje się.
Franciszek podkreślił, że tak rozumiana komunikacja musi być świadectwem, dlatego lepiej nie komunikować się, jeśli pozostaje się tylko na poziomie prawdy, bezpiękna i dobra. Autentyczna komunikacja zawiera bowiem w sobie wymiar męczeństwa, które jest świadectwem. Papież przestrzegł przed zamykaniem się w sobie i przed obawą, że jesteśmy małą trzutką.
Siamo pochi, ma no.
Jest nas niewielu, ale nie niewielu w rozumieniu tych, którzy się bronią, bo jest ich mało, a nieprzyjaciel wielki. Jesteśmy mali jak zaczyn, jak sól. To jest powołanie chrześcijanina. Nie wstydzić się tego, że jest nas niewielu i nie myśleć, nie, Kościół przyszłości to będzie Kościół wybranych. W ten sposób można wpaść w herezję. W ten sposób zatraca się chrześcijańską autentyczność. Jesteśmy Kościołem mniejszościowym, małym, ale jak zaczyn. To powiedział Jezus, tak jak sól. Rezygnacja w kulturowej porażce, pozwólcie, że tak to nazwę, pochodzi od złego ducha, a nie od Boga. To nie jest duch chrześcijański, narzekanie w rezygnacji. I to jest druga rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Nie lękajcie się. Jest nas niewielu, tak, ale z duchem misyjnym, aby inni zobaczyli, kim jesteśmy, ze świadectwem. Święty Franciszek z Asyżu, kiedy wysyłał swoich braci, aby głosili Ewangelię, mówił: głoście Ewangelię, a jeżeli będzie to konieczne, to także słowami, czyli świadectwo na pierwszym miejscu.
Franciszek zwrócił uwagę także na przesadne używanie w komunikacji przymiotników określeń, a zapominanie o tym, co istotne, o sile rzeczowników.
I to jest misją komunikacji, mówić o tym, co rzeczywiste, bez słodzenia przymiotnikami. To jest rzecz chrześcijańska. Po co mówić autentycznie chrześcijańska? Jest chrześcijańska i to wystarcza. Tylko fakt, rzeczownik, chrześcijanin, to wystarczająco mocne. Przechodzić od kultury przymiotnikowej do teologii rzeczownika i wy powinniście to robić. Kultura przymiotnikowa weszła także do Kościoła i my wszyscy, którzy jesteśmy dla siebie braćmi, zapominamy o tym. Wasze komunikowanie niech będzie surowe, ale piękne. Piękne nie dzięki ozdobnikom, rokokowe, gdyż piękno nie ma takiej potrzeby. Piękno objawia się samo w sobie, przez to, że takim jest, bez wisienki na torcie. Uważam, że tego musimy się nauczyć.
Papież przyjął na audiencji członków Katolickiego Stowarzyszenia Prasy Włoskiej, które obchodzi 60-lecie istnienia. Przypomniał statusowy zapis, który głosi, że członkowie tego stowarzyszenia znajdują inspirację do służby ludziom w Ewangelii oraz nauczaniu Kościoła.
Ojciec Święty przypomniał, że dziennikarz jako kronikarz historii jest wezwany do zachowywania pamięci o faktach. Ważnym zadaniem pozostaje również dobra identyfikacja wiarygodnych źródeł, osadzenie ich w kontekście, ich odpowiednia interpretacja oraz nadanie właściwej hierarchii.
Nie bójcie się odwrócenia porządku wiadomości, aby udzielić głosu tym, którzy go nie mają. Przekazujcie dobre wiadomości, które rodzą przyjaźń społeczną. Nie opowiadajcie bajek, ale dostarczajcie prawdziwych wiadomości. Twórzcie wspólnotę myśli i życia, zdolną do odczytywania znaków czasu. Dziękuję wam, ponieważ staracie się pracować dla realizacji tych celów, także poprzez taki dokument jak Laudato Si, który nie jest encykliką ekologiczną, ale społeczną i proponuje nowy model zrównoważonego ludzkiego rozwoju. Współpracujcie, aby przełożyć go na kulturę dzielenia. dzielenia się, jako alternatywę dla systemów sprowadzających wszystko do konsumpcji.
W stolicy Brazylii zamordowano polskiego misjonarza, księdza Kazimierza Wojno. Napastnicy związali go drutem i udusili, a następnie splądrowali plebanie. Kapłan miał 71 lat.
W sobotę po zakończonej wieczornej mszy ksiądz Kazimierz wracał na teren plebanii, aby nadzorować prace budowlane. Tam on sam oraz dozorca zostali skrępowani przez sprawców, którzy zaczęli przeczesywać kościelne budynki w poszukiwaniu kosztowności. Świecki pracownik mimo zadanych ran zdołał uciec.
Przybyły na miejsce patrol odnalazł ciało księdza. Kapłan miał widoczne urazy głowy. Jego nogi i ręce były skrępowane drutem, który został owinięty także wokół szyi. Zdaniem śledczych ksiądz został zamordowany wewnątrz parafialnego budynku, a następnie jego ciało przeniesiono na zewnątrz.
Media podkreślają, że ksiądz Kazimierz już wcześniej alarmował policję, że nie czuje się bezpiecznie. 5 miesięcy temu w niedzielę wielkanocną złodzieje zabrali z ołtarza tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, które po 3 dniach znaleziono na złomowisku. Pod koniec ubiegłego roku łupem bandytów padły z kolei głośniki.
Ksiądz Kazimierz Wojno jest 26. kapłanem zamordowanym w tym roku i 2. Polakiem po zabitym w sierpniu w Porto Rico ojcu Stanisławie Szczepaniku.
To była okrutna zbrodnia, jak wynika z tego, w jaki sposób został zamordowany. Nie było najmniejszej potrzeby, by dokonali takiego barbarzyństwa. Jeżeli chcieli dokonać kradzieży, to mogli to uczynić, zamykając go w łazience. Nie było potrzeby dokonywania zabójstwa, podkreślił Laercio Rosetto, szef policji z dystryktu federalnego. Według policji przyczyną śmierci księdza Kazimierza było uduszenie. Wierni są przerażeni tragiczną śmiercią swojego proboszcza. Był kapłanem ukochanym. Wszyscy dobrze znaliśmy księdza Kazimierza, bo posługiwał w parafii ponad 25 lat i zawsze pomagał osobom, które zwracały się do niego o pomoc, podkreślił ksiądz João Firmino, proboszcz katedry. Ibaneis Rocha, gubernator dystryktu federalnego, zarządził 3-dniową oficjalną żałobę z powodu zabójstwa polskiego kapłana. Zabójstwo księdza Kazimierza, człowieka pokoju, kochanego i podziwianego przez wszystkich, nie tylko jest dla nas szokiem, ale też nas zachęca do refleksji o poczuciu niepewności, jaka na nas spada. Odsłania bowiem trudną sytuację, którą musimy przezwyciężyć z determinacją, napisał w oficjalnej nocie wspomniany polityk. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Samalczewski Chrystusowiec.
Dokładnie 51 lat mija dzisiaj od śmierci świętego ojca Pio, a jego życie wciąż ukrywa wiele nieznanych dotąd faktów. Okazuje się na przykład, że 2-krotnie, a nie raz, jak do tej pory przypuszczano, odwiedził go Karol Wojtyła.
Odkrył to Stefano Campanella, dyrektor telewizji ojca Pio, który wciąż przeszukuje archiwa w San Giovanni Rotondo. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu, w 1965 roku przyszły papież był w Troi na zaproszenie miejscowego biskupa. Przy tej okazji arcybiskup Wojtyła odwiedził ojca Pio, by podziękować mu za 2 cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem.
Jak podkreśla Campanella, życie ojca Pio wciąż zawiera wiele nieodkrytych kart. Niemniej ciekawe jest jednak również dokumentowanie misji świętego kapucyna, która trwa nadal w San Giovanni Rotondo.
Przede wszystkim jego współbracia kapucyni kontynuują najważniejszą misję ojca Pio, czyli tę, która dokonuje się w konfesjonale. A polega ona, jak mówił sam święty, na uwalnianiu ludzi z sideł szatana. Tak wielu kapucynów doświadcza dziś tego samego, co ojciec Pio, a mianowicie, że bardzo często spowiedź staje się początkiem nawrócenia. Jeden kapucyn z Brazylii opowiadał, że kiedyś stawił się u niego w konfesjonale penitent, który wyspowiadał się z 11 zabójstw i kompletnie zmienił swoje życie. Zerwał relacje ze zorganizowaną przestępczością. Inny kapucyn, kolumbijczyk, powiedział, że kiedyś przypadkiem przyszedł z nim do konfesjonału jego rodak, który przybył do San Giovanni Rotondo, aby skończyć współpracę z międzynarodowym kartelem narkotykowym. W konfesjonale spotkał rodaka, otrzymał absolucję, a także pomoc w przemianie życia.
50 tysięcy osób przeszło wczoraj ulicami Bratysławy w obronie życia nienarodzonych. Swego poparcia udzielił im papież Franciszek. W słowackim parlamencie rozpoczyna się debata nad prawną ochroną życia.
Na Słowacji państwo praktycznie nie chroni nienarodzonych. Łatwo pozbawić ich życia. do 12 tygodnia na życzenie matki i do 24 tygodnia ze względów medycznych. Tym niemniej liczba aborcji w tym kraju stale spada, przede wszystkim dzięki promocji ochrony życia i pomocy, której udziela dziś kobietom w ciąży ponad 50 organizacji.
W tym miesiącu kwestia ochrony nienarodzonych dotarła do parlamentu. Partie prawicowe chcą przeforsować zakaz lub przynajmniej ograniczenie aborcji do pierwszych 6 tygodni życia. Partie centrowe, które tworzą obecnie koalicję rządową, nie wypowiedziały się w tej kwestii.
To właśnie w takim napiętym politycznie kontekście odbył się wczoraj w Bratysławie Marsz dla Życia. Uzyskał on silne poparcie ze strony wyznań chrześcijańskich. Również papież Franciszek skierował z tej okazji przesłanie, w którym zapewnił o swym uznaniu dla tej inicjatywy i błogosławieństwie dla wszystkich uczestników. W marszu osobiście wziął udział arcybiskup Cyryl Wasyl, sekretarz Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich. Towarzyszyli mu wszyscy słowaccy biskupi. Byli też obecni przedstawiciele głównych wspólnot protestanckich.
We Francji narasta sprzeciw wobec projektu prawa, które umożliwi zapłodnienie in vitro samotnym matkom i parom lesbijskim. W sobotę poważne zastrzeżenia zgłosiła Francuska Akademia Medycyny. Przypomina ona, że postać ojca odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości.
Zdaniem akademików nowe prawo jest bardziej prawem społecznym niż bioetycznym, dlatego jego ocena nie należy do kompetencji akademii. Wskazują oni jednak na możliwe konsekwencje medyczne nowego prawa. Niepokój lekarzy budzi fakt, że dopuszcza się poczęcie dzieci z założenia pozbawionych ojca, co może zagrażać ich rozwojowi psychologicznemu.
Dlatego Francuska Akademia Medycyny domaga się, aby przeprowadzone zostały badania z zakresu psychiatrii dziecięcej wśród dzieci pozbawionych ojca, między innymi wśród tych, które narodziły się z zapłodnienia in vitro, kobietom samotnym lub żyjącym w związku lesbijskim. Zdaniem akademików trzeba tu zastosować zasadę ostrożności, która obowiązuje w przypadkach o wiele mniej ważnych. Francuska Akademia Medycyny podkreśla przy tym znaczenie postaci ojca, który pozostaje elementem budującym osobowość dziecka, jak o tym przypominają psychiatrzy dziecięcy, pediatrzy i psycholodzy.
W Radomiu odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe ojca Huberta Czumy, jezuity. Kapłan był niezłomnym wychowawcą młodzieży, duszpasterzem ludzi pracy, kapelanem Solidarności, był też prześladowany przez aparat bezpieczeństwa PRL.
Uroczystościom w radomskiej katedrze przewodniczył biskup Henryk Tomasik, a homilię wygłosił ojciec Grzegorz Dobroczyński, jezuita. Jak zauważył, ojciec Hubert zawsze kierował się tym, by świecić nie swoim światłem, ale światłem Chrystusowym.
Miał ten charyzmat skupiania ludzi wokół siebie, nawet tam, gdzie był krótko, to są świadectwa, jak ludzie byli związani z tym, czemu świadczy. To są przez dziesiątki lat niekiedy wspólnoty, spotkania byłych wychowanków. To dzieło świadczenia prawdzie, prawdzie Bożej żyje i trwa.
Ojciec Hubert Czuma, honorowy obywatel Radomia, zmarł w ostatni czwartek w Warszawie. Miał 89 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Radomiu, w grobowcu zakonnym ojców jezuitów. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.